Książki na lato.
Pisarka studiowała biologię, później polonistykę. Od 11 lat związana jest z podwarszawskim Sulejówkiem, gdzie mieszka z rodziną. Jej pierwsza książka, Nie licząc kota, czyli kolejna historia miłosna, została laureatką konkursu na współczesną powieść obyczajową dla kobiet. A kolejne powieści autorki to m.in. Meander miłości, Dom na skraju czy Nalewka zapomnienia. Tych książek ukazało się już kilkanaście. Kasia Bulicz-Kasprzak lubi czytać książki, biegać po lesie, pić gorzką herbatę, pisze powieści, z których każda jest zupełnie inną bajką, bo marzy, by czytelnicy, sięgając po nie, zadawali sobie pytanie, co też Kasia wymyśliła tym razem. No i Kasia wymyśliła książkę życia, sagę wiejską, dzieje pani rodziny. Kasia Bulicz-Kasprzak po raz pierwszy w Radio Wieczorze Radia Zachód. Witam pięknie.
Witam również, bardzo dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy. Z moich takich bliskich w pewien sposób stron, bo z Zielonogórskiego. Ja urodziłam się i wychowałam na Dolnym Śląsku, także po sąsiedzku. I jest mi bardzo miło.
A po sąsiedzku, pani Kasiu, to gdzie?
A po sąsiedzku to w Lubaniu Śląskim, czyli niedaleko z Zgorzelca, blisko Jeleniej Góry.
No to jest po sąsiedzku kawałek, ale Zamojszczyzna, tam jest pani serce i serce pani rodziny, bo Zamojszczyzna jest pani tak bliska, jak mnie po przeczytaniu tych pani dwóch tomów, jakie piękne opisy przyrody. W ogóle polecam tę książkę, zaraz będziemy o niej mówić więcej państwu, żeby poznać Zamojszczyznę, Roztocze inaczej. I te piękne opisy w dwóch tomach, Skrawek Pola i Gościniec, ja naprawdę zazdroszczę tak lekkiego pióra i tak literackiego języka.
Dziękuję.
Dobrze, to wracamy do tej sagi, bo to ważna saga w pani życiu.
Bardzo, bardzo ważna, to prawda.
Bo kanwą książki już dwóch tomów. Pierwszy ukazał się w styczniu, drugi tom ukazał się w kwietniu. O trzeci zapytam na koniec.
Dobra.
To są dzieje pani rodziny. I chciałam zapytać, czy łatwo jest przemienić życie w powieść?
Nie. To jest chyba jedno z najtrudniejszych zadań. Często jak rozmawiam z ludźmi, którzy dowiadują się, że jestem pisarką, to właśnie zawsze tak mówią, a ja mam taką świetną historię, to taka prawdziwa historia, to pani by w życiu tego nie wymyśliła. I czasami rzeczywiście te historie są fascynujące, natomiast życie, a literatura to rządzą się zupełnie innymi prawami. Tak, w życiu mamy... To, co składa się na ciekawą historię, to są jakieś elementy, między którymi są czasami mijają lata. I teraz trzeba te elementy jakoś tak wybrać z tego życia i jakoś tak połączyć, żeby te lata, tak, ten czas, kiedy w zasadzie w życiu bohaterów nic się nie dzieje, żeby ten czas też był czymś wypełniony. To jest też czasami tak, że o ile w życiu rzeczy najbardziej niewiarygodne przechodzą, tak? I kiedy ktoś nam opowiada z historii z życia, niesamowity przypadek, nie wiem, dwoje ludzi, którzy zakochali się, jak mieli po 19 lat, potem 50 lat później spotykają się na ulicy. I my to tak wiemy, no tak było. Ale w książce, no, czytelnik pomyśli, no jakże to? No przecież to jest nieprawdopodobne.
Zaprasza pani nas w tej swojej sadze na wieś.
Tak.
Kiedyś było tak, że ze wsi uciekano do miasta. Dzisiaj jest na odwrót. Miasto jedzie na wieś i tam jakby szuka swojego miejsca na ziemi, swojej przestrzeni. Na Facebooku napisała pani, że wieś nie jest bytem tu i teraz, a czymś mistycznym, co zawieszone ponad wiekami, trwa, żyje, zmienia się, przemija się. Przemija i się odradza. Wieś to społeczność, dlatego każdy, kto był jej częścią, na zawsze nią pozostaje. A ten, co wyrusza w świat, zabiera swoją wieś ze sobą. To jest między innymi w Gościńcu, tak? Napisała pani. Wzięłam to oczywiście z Facebooka pani, bo to jest jakby clue tego wszystkiego, co w tej książce, w tym pierwszym i drugim tomie znajdujemy. A kiedy ja panią zapowiadałam, no to zapowiadałam panią jako właścicielkę też niewielkiego gospodarstwa na Zamojszczyźnie.
Tak, to prawda. Mam gospodarstwo, które odziedziczyłam rodzinnie po dziadkach moich. No jest niewielkie, tak to jest 10 hektarów. Mieszkają tam moi rodzice, w tej chwili oni się głównie zajmują, chociaż ja przyjeżdżam na wakacje, pomagam i ta wieś nie jest mi obca. Tak zawsze od małego jeździło się na wakacje do babci. Ja byłam zawsze chętna, ciekawa wszystkiego, więc i na sianie jeździłam na górze takiej przyczepy z sianem wielkiej i krowy doiłam i pomagałam w polu, chodziłam z motyką do buraków, do fasoli. Także no, każda praca wiejska jaka jest, to ja w niej w jakiś sposób uczestniczyłam. Pamiętam z dzieciństwa jeszcze domagałam się, żeby mi babcia pokazała jak się masło ubija, żebym wiedziała takie rzeczy i to mam te wszelkie doświadczenia, więc z nich czerpałam przy pisaniu tej książki. Często tak powtarzam, że to jest moja saga wiejska, tak, ponieważ to są wszystko moje jakieś doświadczenia, moje takie odczuwanie tej wsi, którą dzielę się z czytelnikami.
Po kilkunastu powieściach, bardzo dobrze odebranych, wydaje je pani w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka.
Tak, nagle, między innymi.
Między innymi, akurat sagę wiejską w tym wydawnictwie.
Tak, wydał Pruszyński,
Z pięknymi okładkami. My często nie mówimy nazwisk tych wszystkich ludzi, którzy na tę książkę jakby pracują, żeby ona tak wyglądała, żeby okładka jest, taka piękna była i w jednym i drugim tomie
jest,
bardzo
tak,
fajnie.
Sztab ludziom się czasami, czytelnikom, tak? Wydaje, że autor to wszystko robi przy książce od początku do końca. No tak nie jest. Za okładkę odpowiadają graficy, ilustratorzy czasami, bo oni się na tym znają, tak? Oni się kształcą w tym kierunku. Oni znają trendy, bo również rynek okładkowy pewnymi prawami się rządzi, w związku z tym coś jest modne, coś jest niemodne. Tak, mają inne poczucie estetyki, bo czasami autorki widzą to inaczej, tak? Jednym się podoba grafika jakaś nowoczesna i by chcieli, ale to na przykład nie pasuje. Więc no to jakieś takie poczucie estetyki, poczucie tego, co czytelnika przyciągnie do książki. No też to jest coś małego, gdzie tak naprawdę trzeba zmieścić dużo informacji, bo i jakiś rysunek i liternictwo jest bardzo ważne.
No ważne jest
tak?
To, jak wygląda też okładka, żeby nas zatrzymała na moment, na chwilę.
Tak, więc to wszystko.
To wtedy
okładkę,
kupimy książkę.
Tak, na okładkę ktoś pracuje. Pracują osoby od składu. To też jest bardzo ważne, żeby ten układ i na stronie, tak, i żeby marginesy miały odpowiednią długość między liniami, żeby było tam odpowiednia ilość światła, więc to też musi robić ktoś, kto się na tym zna. Redaktorzy, korektor, tak, to kolejne osoby, które pracują. No ja przy tej sadze no bardzo doceniam wkład pani Ewy Witan, która jest redaktorem, dlatego że to jest osoba, która ma takie bardzo duże wyczucie. Więc pilnuję, żeby tam
A
nie było...
A kto jest autorem albo autorką okładki jednego i drugiego tomu, bo rzeczywiście trafiła bardzo dobrze?
Tak, i to jest bardzo utalentowana, ja bardzo lubię okładki pani Luizy, dlatego że one są takie subtelne i delikatne, a jednocześnie przyciągające.
Kasia Boliczka z Pragi z gościem Radio Wieczoru, Radia Zachód. Pani Kasiu, o książkach musimy powiedzieć, o tej sadze. Bo pierwszy tom Skrawek Pola to opowieść o życiu mieszkańców wsi polskiej z początku XX wieku.
Tak, zaczyna się w 1904 ta historia. To jest dla mnie taki bardzo ważny rok. W zasadzie główna akcja nabiera tempa tuż przed I wojną światową, ale bardzo istotne wydarzenie miało dla polskiej wsi miejsce w 1905 roku. To jest rewolucja. Ona zaczęła się w Rosji, wtedy jeszcze w Rosji, ale również na ziemiach polskich robotnicy i chłopi zaczęli się buntować przeciwko wszystkiemu w zasadzie, tak? Bo i przeciw temu, że nie ma ziemi, i przeciw swojej sytuacji, i również przeciw temu, że nie ma języka i nauczania. I to bardzo ważne, domagali się wsi, w których, znaczy, przepraszam, szkół we wsiach, gdzie będzie wykładany język polski. I to na to jedno z żądań było wiele, ale na to jedno car przystał, na edukację i to w języku polskim, więc to było takie bardzo duże zwycięstwo tej klasy chłopskiej. Wtedy, no oczywiście z realizacją było dużo gorzej, wiadomo, ale jakby jakiś taki ruch oddolny i to był taki moment, w którym to polskie chłopstwo zaczęło się budzić z taką świadomością i siłą i to było też no, pewnego rodzaju chłopskie powstanie.
To jest ten patriotyzm, który pani także porusza w tej swojej sadze. Ale ten pierwszy tom, Skrawek pola, gdybyśmy mieli choć skrawek pola więcej. Ziemia taka jest, że gdy ją kochasz, ona kocha ciebie dwa razy tak mocno. Dlatego mówimy na nią matka. Gdy masz pole i o nie dbasz, wyżywi ciebie i twoje dzieci. I dzieci ich dzieci. A jak o ziemię nie dbasz, wtedy czarna bieda. I ten skrawek pola to jest też historia trzech przyjaciółek. Czy one są postaciami autentycznymi?
Autentyczną postacią jest Agata.
Czyli Agata Lipczewska.
I całe jej życie Agata Lipczewska i całe jej życie to była siostra mojego pradziadka i całe jej życie również z końcem, którego nie chcę czytelnikom zdradzać, kto jeszcze nie miał okazji.
Nie zdradzamy.
Nie zdradzamy, ale jej życie jest prawdziwe. Tak prawdziwa jest również Teofila Lipczewska, naprawdę miała karczma. Tą karczmę jeszcze pamiętam, ten budynek stał do, nie wiem, jeszcze może 15 lat temu stał, w tej chwili już go nie ma, ale jest miejsce po karczmie. Rodzina Lipczewskich, tak, w drugim tomie mamy historię Jaśka i Bronki, ona jest już całkowicie prawdziwa, autentyczna.
No i Krystyna, postać wzorowana na pani babci, ale do drugiego tomu zaraz przejdziemy, bo dobrze. Ja jeszcze chcę wymienić w takim razie te dwa nazwiska, bo to są trzy przyjaciółki, Zosia Kornalewiczówna, tak. Agata Lipczewska i Aniela Połaj. To jakby są losy, tak, rodziny, które na początku XX wieku to są małe dziewczynki, które rosną i są nieprawdopodobne historie, które się dzieją. Jeżeli one się dzieją w mieście, to mało czasami ktoś o nich opowiada, ale na wsi wszyscy się znają, wszystko wiedzą. Plotka idzie lotem strzały, także jest taka nieprawdopodobna naturalność, klimat, bardzo bogata historia, no i ten Tenczyn.
Tak, autentyczna wieś na Zamojszczyźnie. Wieś nazywa się Muratyn. Można w okresie wakacyjnym wybrać się, zobaczyć, jak on w tej chwili wygląda. No, w tej chwili to jest mała wieś wymierająca, ale jest kilku młodych takich gospodarzy, którzy przejmują gospodarstwa. Tak to się zaczyna. To już nie jest taki pasiak tych różnokolorowych poletek, tylko to są już takie duże, monokulturowe uprawy, ale ciągle ma jakiś taki urok dla mnie pewnej magiczności i jakiegoś takiego piękna prawdziwej polskiej wsi.
Co jest siłą pani sagi? Pierwszego tomu Skrawek pola i drugiego Gościniec na razie?
Myślę, że to jest autentyzm, tak? No ja czerpię ze swoich doświadczeń, tak jak mówiłam, ja tą wieś doświadczałam i pracowałam na wsi. No może nie mieszkałam nigdy w zasadzie, tak jak nawet się nad tym zastanawiałam, to wyszło mi, że najdłużej 5 miesięcy byłam na wsi, ale tak pod rząd, natomiast no tak, żeby tam mieszkać kilka lat, to mi się jeszcze nie zdarzyło, natomiast jest to plan emerytalny mój. Natomiast no tak, więc ja to wszystko wiem i czerpię ze swoich doświadczeń. A druga rzecz to jest to, że sięgnęłam po prawdziwe losy rodziny, że jakoś się odsłoniłam z tą prawdą, że wykorzystałam. Tam bardzo dużo jest autentycznych historii. Ja je przeplatam troszeczkę oczywiście fikcją, żeby dodać jakiejś dynamiki tej opowieści. No ale niektóre, tak jakby choćby w Gościńcu życie Krystyny Malickiej, które jest faktycznie
to
tak, jak ja to
pani
pisałam.
Babcia, ciotka, tak? To jest autentyczna. Ciocia babka.
Tak? Ponieważ tak, to była teściowa brata mojego pradziadka. Ale tak wyszło do rodziny i gdzieś tam do lat 60. W Tyntynie, znaczy w Muratynie mieszkała z naszą rodziną. Moja mama dobrze ją pamięta, więc...
Bardzo dramatyczne jest... losy w gościńcu tak, pani tak Krystyny właśnie. Przedstawia.
I los... to jest taka prawdziwa historia, ona faktycznie takie miała te losy, więc
ciężkie
to...
życie.
Tak, i to jest, oddaje jakoś ten charakter właśnie tego, że na tej wsi, którą w tej chwili jakoś tak postrzegamy, wiele osób, które przyjeżdża na chwilę, to widzi tak wsi spokojna, wsi wesoła, urokliwa, a tak naprawdę życie tam było bardzo ciężkie i momentami dla niektórych tragiczne.
Pani zresztą w swoim pierwszym tomie jest Krawek Pola, co mnie się bardzo spodobało, przepraszam, że szeleszczę, bo dwa tomy to jakoś trzeba szeleścić, jest spis postaci, gdzie przedstawia pani wszystkie postaci i pisze, kto to był, czyli na przykład Ksawery Chub, najbogatszy gospodarz we wsi, babka Połajowa, matka Józka, wielbicielka miejsc świętych, tak? Czy Honorata Adamczuk, żona Michała Adamczuka, najbiedniejszego gospodarza we wsi, a może i w całym powiecie. Dzięki temu rozeznajemy się i powoli, bo to ta saga jest w rozdziałach, rozdział jest zaznaczony rokiem, także bardzo szybko orientujemy się w historii. Jak saga, to musi być też i historia tych postaci. Pani zresztą sama napisała od autorki tak, że jest w tej historii coś szczególnego, co oddałam z całą skrupulatnością, tak jak to znam. Sama pani powiedziała, że na Zamojszczyźnie była pani jako dziecko. A potem kto opowiadał te losy? Gdzie te losy pani znajdowała? Poza cudownymi przepisami kulinarnymi, gdzieś tam zostawionymi w szufladzie i te przepisy kulinarne, to wszystko jest w tej sadze. Naprawdę puszysty sernik wychodzi nieprawdopodobnie z tego przepisu, bo każdy rozdział rozpoczyna się czymś ważnym.
Tak, tak, ważne jakieś takie elementy. Ja nie chciałam robić przypisów w tej książce, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że wiele słów tej wsi, zwłaszcza z początku zeszłego wieku, te słowa są już niezrozumiałe, tak? Niektóre sprzęty, no ktoś tam wie może co to, ale konkretnie nie. W związku z tym ja zamiast robić przypisy, to uznałam, że zrobię takie początki rozdziału, gdzie tam w kilku słowach napiszę, czym jest na przykład korowaj, tak, czym jest brona, jak używa się pługa, jakieś takie ciekawostki też w tej wsi, zapomniane przyśpiewki ludowe, żeby to wszystko gdzieś tam zachować, żeby tego nie musieć tłumaczyć.
Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się spodobało.
Dziękuję bardzo.
Na przykład cep. Na pół strony świetnie opisane to narzędzie rolnicze. Dziś oczywiście cep. No, cepem jesteś, tak? Przygłupkiem jakimś takim. Cep to się wyrastał synonimem pewnego, no nie wiem czego, no takiego nieuctwa pewnie. Ale wróćmy jeszcze na chwilę, na 2, 3, 4 zdania może do bohaterów, bo bohaterowie są tutaj najważniejsi. Obserwujemy ich czasami od narodzin do śmierci. I smutki, żale, rozczarowania, szczęście, pierwsza miłość, nieodwracalne straty. To, jak napisała jedna z czytelniczek, piękna powieść zwykłego życia ludzi, którzy cieszą się każdym dniem, walczą o byt, jedzenie, ciężko pracują na swoje utrzymanie. Taką książkę nie pisze się bez emocji i bez wzruszeń.
No nie pisze się bez wzruszeń, to oczywiście. No ja zawsze wychodzę z założenia takiego, że... No jeżeli mnie coś wzrusza, no to i czytelnika będzie wzruszać, więc staram się na tych samych emocjach pisać. Jak mnie śmieszy, to mam nadzieję, że będzie śmieszyć i odbiorców. Jak ja na jakiegoś powodu płaczę, to mam nadzieję, że i czytelniczki czy czytelnicy uronią jakąś tam łezkę. Czytelniczki prędzej, bo panowie to jednak mniej.
Oj, nie byłabym taka pewna po lekturze tej pani sagi dwutomowej. Czytelnicy też mogą się wzruszyć.
No też, no to starałam się tak, żeby była ta emocjonalność, ale też chciałam napisać coś takiego niewydumanego. Tak, my czasami oglądamy filmy czy seriale, gdzie och, takie zwroty akcji, to nas zaskakuje i tak dalej. Ale tak chciałam się pochylić nad takim zwykłym życiem ludzi i też pokazać, że no mimo, że mija 100 lat gdzieś tam od początku sagi, że ludzie w swoich podstawowych potrzebach, tym pragnieniu miłości, znalezienia kogoś bliskiego, wychowania dzieci w spokoju i dania im dobrego startu w życiu, my się nie zmieniamy pod tym względem. I to chciałam przekazać, że to są jakieś takie ponadczasowe rzeczy, o które warto, nad którymi warto się pochylić, o które warto walczyć, które warto jakoś tak przekazywać następnym pokoleniom. Zwłaszcza, że czasy, no kiedy ja pisałam tą drugi tom, no to akurat nie był ten moment pandemii, takiej niepewności i w takiej niepewności również żyli moi bohaterowie, więc jakoś tak miałam nadzieję, że to będzie też tchnienie optymizmu, że jeżeli gdzieś tam ludzie kiedyś przychodzili, byli w tarapatach, ciężkie czasy i jakoś z tego wychodzili, to i nam się uda z tego wszystkiego wyjść.
I jeszcze jedno, Kasia Bulicz, Kasprzak jest gościem Rady Wieczora, autorka Sagi Wiejskiej, pierwszy tom Skrawek Pola, drugi Gościniec. Na okładkach jest taki napis: 9 rzeczy powinno być tajemnicą. Bogactwo, kłótnie, rodzina, religia, zdrowie, romanse, prezenty, honor i hańba. Nie będziemy tego tłumaczyć. Warto sięgnąć do tej książki i zobaczyć, dlaczego tak pani napisała. Pani jest teraz przy pracy nad trzecim tomem. Czy zakończony jest?
W zasadzie tak. Skończyłam.
Kropka jest na końcu? Kropka jest postawiona?
Jest kropka, wysłałam do wydawnictwa, także teraz praca już po ich stronie, ja mam...
A jaki tytuł będzie trzeciego tomu?
Zielone pastwiska.
Ja czytając tę książkę, jeszcze państwu muszę powiedzieć jej autorce, że ja bym chętnie zobaczyła ekranizację pani Sagi Wiejskiej, bo to, co pani pisze i jak pani pisze, jak oczywiście... Pani pokazuje tych losy bohaterów, jak jest im pani wierna, jak prowadzi ich pani, jak w tym drugim tomie, to naprawdę te losy Krystyny bardzo mocno mnie poruszyły i do tej pory mam pamięć o tej bohaterce w głowie, ale te opisy przyrody, bo na przykład jeżeli mam tu taki przygotowany jeden, pozwoli pani...
Jasne.
Łąki wyglądały jak morze o barwnych falach. Delikatny majowy wietrzyk kołysał wysokimi trawami i rosnącymi między nimi najprzeróżniejszymi kwiatami. Kołysały się różowe firletki, żółte jaskry, niebieskie niezapominajki. Koniczyny wymachiwały swoimi pomponami, jedne białymi, inne czerwonymi, różowymi czy żółtymi. Srebrzyły się w słońcu wiechcie kubkówki, złociły ogony tymotek. Bystre oko wypatrzyło między trawami fioletowe kukawki. Te opisy, przepiękne opisy Zamojszczyzny. Jeżeli teraz mamy wakacje, urlop, możemy jechać tam, to na pewno państwo te cuda przyrody też tam zobaczą.
Na pewno też nie będą państwo żałować, dlatego że jest to moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenianych w Polsce turystycznie regionów. No jest bardzo mocno wiejski, natomiast jest tam bardzo dużo niesamowitej historii, bo jest i Kryłów, który jest jednym z pierwszych takich ważniejszych obronnych tak budowli. I do tej pory można zobaczyć, to prawda, ruiny, ale można zobaczyć. I pięknie tam się Bóg rozlewa. Po prostu w Kryłowie nad Bugiem jest tak cudownie, tak... No, a to nie do
rozmarzyła się pani. Tak, musimy kończyć, dalej, pani Kasiu, już naszą rozmowę.
Musimy kończyć?
No ojej, tak.
Boże, powiem tylko o trzech rzeczach, które koniecznie trzeba zobaczyć. Chrubieszów, Miasto Trzech Kultów i Zagrodę Gotów w Masłomęczu. Tak, pani... To powinno wyznaczyć kierunek państwa wypraw.
A ja pani bardzo dziękuję za tę książkę. Naprawdę czekam na trzeci tom. Chciałabym zobaczyć ekranizację pani Sagi. W ogóle ile będzie tomów? Zobaczyć.
Rozmawiamy z wydawcą o czwarty.
A pani myśli, że ile będzie?
A ja myślę, że tej historii jest bardzo jeszcze
dużo. Do czasów współczesnych, prawda?
Ja nie wiem, czy koniecznie do czasów współczesnych, ale ja bym chciała jakoś tak zamknąć jakąś taką cezurą istotną dla wsi polskich, więc myślę, że dla mnie to by były lata 90. Taki moment, kiedy ta wieś faktycznie weszła jakby w nową erę i bardzo się zmieniła. Natomiast no zobaczymy, jak to wyjdzie. Tej historii jest jeszcze bardzo dużo. Ja ciągle się doszukuję jakichś nowych rzeczy, więc bardzo chętnie bym się podzieliła z czytelnikami.
Jestem urzeczona sagą wiejską i nie mogę się wprost doczekać kolejnego tomu. Na jesieni się ukaże i na pewno do tego trzeciego tomu wrócimy i czwartego być może też. W każdym razie bardzo serdecznie pani za tę niebywałą książkę dziękuję. Polecam słuchaczom i słuchaczkom. Można już dzwonić pod numer telefonu 68 324 22 55 801 327 462. Dwa tomy dla jednej osoby. Tak to będzie. Z panią Kasią umawiamy się za jakiś czas, ponieważ to jest Roztocze. To także ulubione miejsce było Kory Jackowskiej. Tak, bardzo tak, pięknie blisko. Tam opowiadała o tym miejscu i tam też na Roztoczu odeszła, więc pozwoli pani i słuchacze też zakończymy naszą rozmowę piosenką Kory Jackowskiej, Manamu właściwie.
Bardzo miło, bo to mój ulubiony, Manam to mój ulubiony zespół.
Cykady na cykladach, a moim gościem była Kasia Bulicz-Kasprzak. Bardzo pięknie dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Do usłyszenia.